Miszmasz kulturalny.
Cześć, witamy serdecznie w najbardziej kulturalnej audycji Radia Mors. Za mikrofonami
Dominika Burakiewicz
i Agata Paszyk. Przychodzimy dzisiaj do Was ze świeżą porcją kulturalnych informacji z Trójmiasta. Zaczynamy od Czekając na Godota, czyli teatralnej realizacji dramatu Samuela Becketa w reżyserii Jana Orszulaka. Sztuka podejmuje próbę bezwstydnego obnażenia ludzkich lęków, w której każdy odczyta coś związanego z własnym losem. Premiera spektaklu miała miejsce 9 marca w sali teatralnej na Wydziale Neofilologii. Projekt realizowany był przez grupę Standby Studio z reżyserem spektaklu oraz aktorami Dominikiem Gałąską i Katarzyną Malec rozmawiała Agnieszka Piech.
Alla tu helpa alegria macarena, que tu helpa para alla alegria cosa buena. Alla tu helpa alegria macarena, macarena.
To jest zabawna anegdotka. Kiedy miałem egzaminy poprawkowe w tym roku akademickim, ponieważ startowałem do szkół aktorskich i nie dostałem się do nich, no to nawarstwiły się właśnie egzaminy w sesji. No i musiałem właśnie w jednym egzaminie zdać właśnie całą treść dramatu, Czekając na Godota Samuela Becketa. No i tak się trafiło, że zakochałem się w nim od pierwszego wejrzenia i od razu stwierdziłem, że muszę zrealizować ten spektakl. Mimo że ludzie najbliżsi mi, ludzie ze środowiska, których znam, od razu mnie odradzali, to stwierdziłem, że nie, że jest warto, że jest nad czym pracować i że to będzie bardzo duże wyzwanie, a przecież o to chodzi, żeby się pchać do góry.
Pod koniec spektaklu na widowni pojawiła się niezwykła konsternacja, ponieważ wszyscy nie wiedzieli, czy faktycznie coś poszło nie tak, czy spektakl się już skończył, czy dalej będzie jakaś kolejna część i teraz zdradź nam prawdę, jak miało być.
No oczywiście, że to była taka jedna wielka przygotowana przez nas intryga od początku do końca, że tego Pawła nie ma. Dodało się tutaj też kilka smaczków dzięki aktorom. Ja sam wymyśliłem, że ja nagle wyjdę, po prostu poczułem taki impuls, ale to było od początku zaplanowane, od początku scenariusza wiedzieliśmy, że tak mamy właśnie zrobić. I bardzo się cieszę, że właśnie były te oklaski między przerwami i że ludzie uwierzyli w to, że to właśnie tak może być.
Był mądry, a kucharz to był mądry. Postawił mu na kropę i taki napis dał. Raz kucharz wpadł do kuchni i porwał mięsa ćwierć. A kucharz co był mądry. A kucharz to był mądry, pozdrawił mu na grobek, a pies spał do kuchni i porwał śledź na grobę. A kucharz to był mądry, a kucharz to był mądry, co był głupi, a kucharz to był głupi. A kucharz to był głupi.
Czym ja się kierowałem? No znam ich wszystkich od lat. Oprócz tutaj Marysi, która jest obok mnie i którą dobrałem z castingu jako jedyną, bo brakowało nam właśnie jednej osoby do tej sztuki i bardzo się z tego cieszę. Ale oprócz tego ze wszystkimi współpracowałem już kilka lat. Po prostu znałem ich możliwości. Wiedziałem, kto pasuje do tej roli, kto nie pasuje. Oczywiście postać Podca, o którym tutaj mówi się, że go nie ma. Miał też ktoś zagrać, aczkolwiek spektakl by się przedłużył, a i tak trwał ponad godzinę, co jak na czas akademicki według mnie jest bardzo rozpiętym czasem. Wszystkich tych tych, których tutaj dobrałem, uważam, że są świetni w swoich rolach i ja będę ich bronił do końca.
Czy to są profesjonalni aktorzy po szkołach aktorskich?
No właśnie śmiejemy się, że wszyscy mamy doświadczenie 5-6-letnie. Nikt oprócz mnie na razie nie startował. Aktor, który grał Estragona, Grzegorz Gawlista, będzie startował teraz do szkoły. On jest najmłodszy z nas, a inni, nie jeszcze Katarzyna Malec, która gra dobrą dziewczynkę, jedną z dziewczynek, startowała, ale niestety no, z nikłym skutkiem. No, ja w tym roku odpadłem na finałach. Uważamy się właśnie za taką grupę, nie już amatorską, nie tą zawodową, tylko taką półzawodową. Jesteśmy w takiej kropce, w takiej średni i próbujemy się z niej wydostać do góry. Czy to będąc w szkole, czy nie będąc w szkole, bo zależy też, jak rozumieć tego aktora zawodowego oczywiście.
A ty osobiście sam czujesz się lepiej po tej stronie na scenie, czy jednak po tej drugiej, czy też po drugiej stronie kamery?
No właśnie sam to odkrywam, bo zawsze jednak po prostu gdzieś tam we mnie zbierała się taka chęć do bycia aktorem, a od nie wiem, roku, półtora myślę właśnie nad tą drugą kwestią. To jest zresztą mój taki ukryty plan B, jeżeli nie aktorstwo, to reżyseria, bo chcę zostać w tym środowisku czy teatralnym, czy filmowym, to jakby jest mi bardzo bliskie. Obydwie te sfery są dla mnie bardzo bliskie. Aczkolwiek fajnie jest spróbować i sobie porównać, czy wolę być aktorem. To jest zresztą pierwszy spektakl, bo już rok temu mieliśmy okazję wystawić Rozliczenie nakazów, troszkę w innym składzie, ale jednak niektórzy aktorzy pozostali. Ale to jest mój pierwszy spektakl, który ja zupełnie sam wyreżyserowałem. Zawsze decydowałem się jednak, że będę w tym również czynnie uczestniczył. Także z drugiej strony chyba denerwowałem się bardziej od nich i dalej jeszcze po mnie to spływa, jak słychać, jak mówię. Także no, ale jest jak jest.
A jakie są twoje plany na najbliższą przyszłość?
Wystartować ostatni raz do szkół aktorskich, do 3 razy sztukę, jak to mówią. Jeżeli nie, no to reżyseria filmowa. W każdym razie zostanę w środowisku, będziemy dalej tworzyć, czy w Gdańsku, czy gdzieś indziej. Na pewno nie poprzestaniemy na tym.
No bardzo, bo to jest chórzej niewolnik, a to taki człowiek, czy niewolnik? Łańcuch ma słuchać, ty niewolnik jest przecież! To jest człowiek, jak ci tłumaczysz, że to jest człowiek?
Niewolnik, przecież gówno prawda, widziałeś, że to jest człowiek!
No! Gówno prawda! Cały czas mówisz, że to jest niewolnik,
ale nie jest niewolnik, to jest człowiek!
Ciągle muszę ci powtarzać, nie dociera do ciebie!
Nie, właśnie ty nie wiesz.
Jak to jest grać w takim spektaklu?
Jeżeli chodzi o spektakl dramatyczny ogólnie, no to... No, implikuje to jakieś wykorzystywanie zasobów, które gdzieś tam w środku w człowieku siedzą. Trzeba je z siebie wyciągnąć, żeby wyciągać też jakieś takie realne emocje, prawdziwe emocje. By nie tyle co grać, co też dać postaci, spektaklowi cząstkę siebie. No a już na pewno sam za siebie mogę powiedzieć, że gdzieś tam no, scena to jest mój drugi dom i czuję się na niej jak ryba w wodzie i potrzebuję tego po prostu. Teraz miałem akurat całkiem sporą przerwę, jeżeli chodzi o występowanie w spektaklach dla dorosłej publiczności i bardzo za tym tęskniłem. No i jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj mogłem znowu po kawałku czasu znowu dla dorosłej publiczności wyjść na scenę, zagrać, pokazać to, nad czym pracowaliśmy kilka miesięcy, tak?
Utożsamiasz się ze swoją rolą?
Ciężko mi powiedzieć, ponieważ ja bardziej odbierałam tę rolę jako... W ogóle zastosowanie kobiet w tym spektaklu jako taki symbol tego, że sprawa dotyczy nas wszystkich. Wszystkich. Po prostu bez względu na to, czy jestem kobietą, czy jestem mężczyzną, jestem zobowiązany. Może faktycznie pod tym względem tak, aczkolwiek jeżeli miałabym przykuć uwagę do na przykład scen w klubie, no to niekoniecznie. Aczkolwiek jasne, zawsze jakaś część mnie... Będzie w tych rolach.
A była trema przed spektaklem?
Większa trema była rano, wieczorem już może trochę mniej. Także jakoś tak zauważyłam, że ze mnie trema raczej schodzi niż się buduje. Także to jest może jakiś plus.
Miszmasz kulturalny. A teraz czas na stały punkt naszej audycji. Wsłuchajmy się w kolejny fragment książki Janusza Trupindy KS Gdańska, Klub Gdańskich Polaków 1922-1953. Czyta Klaudyna Maniszewska.
Janusz Trupinda, KS Gdańska, Klub Gdańskich Polaków. W pierwszym okresie wojny Niemcy wykorzystywali aresztowanych Polaków do wykonywania różnych prac, między innymi porządkowania terenu Westerplatte. Bardzo ciekawą relację przekazał piłkarz Gdańska i sędzia piłkarski, Antoni Leszczyński. Skierowano nas do prac porządkowych na Westerplatte. Po drodze mijani przez nas przechodnie tylko sporadycznie rzucali niechętne uwagi pod naszym adresem. Dopiero na Langgarten, dziś Długie Ogrody, ciskano w nas kamieniami i wylewano pomyje oraz nieczystości. Przez kilka dni nocowaliśmy w mniej uszkodzonych bunkrach na Westerplatte. Pracowałem przy ich odgruzowaniu. Wobec niebezpieczeństwa wybuchu usuwaliśmy wszystko gołymi rękoma. Wyciągaliśmy niewypały i zwijaliśmy druty kolczaste. Do nas należało również pochowanie poległych żołnierzy. Któregoś dnia znaleźliśmy kamień z wyciosanym orłem. Zakopaliśmy go niedaleko kapliczki garnizonu. Na Westerplatte pilnowali nas na przemian starsi chłopcy z Hitlerjugend oraz szturmowcy SA, wśród których odznaczał się brutalnością niejaki Reksin. Pewnego razu znaleźliśmy w kapliczce kościelne szaty. Reksin kazał pewnemu Żydowi włożyć je i następnie tańczyć na placu. Jednocześnie strzelał z pistoletu maszynowego pod nogi swej ofiary, gonił po terenie i w końcu zabił. Nas bił często chochlą przy rozdzielaniu obiadów. Pewnego dnia przybyła na Westerplatte grupa oficerów niemieckich, włoskich i japońskich. Gdy zapytali, kim jesteśmy, wachmani odpowiedzieli, że gdańszczanami, którzy zgłosili się ochotniczo do robót porządkowych. Gdy Hitler zwiedzał Westerplatte, zapędzono nas na plażę i kazano tam leżeć plackiem aż do jego odejścia. Część gedanistów trafiła do obozu Grenzdorf, graniczna wieś. Oto relacja syna znanego działacza polonijnego, rozstrzelanego 22 marca 1940 roku, Maksymiliana Kępińskiego. Syn też miał na imię Maksymilian, opisująca początki organizacji tego strasznego miejsca. Moje przesłuchanie było bardzo krótkie. Jesteś Polakiem? Tak. Wyrzekniesz się polskości i wstąpisz do Hitlerjugend? Po moim nie, musiałem przełożyć się przez krzesło i wtedy otrzymałem pałką niezliczoną ilość razów. Gdy wyszedłem na korytarz, natknąłem się na wielu rodaków, którzy oczekiwali tu swojej kolejki. Dnia 13 września zawieziono mnie wraz z grupą rodaków do obozu w Nowym Porcie, gdzie nas ostrzyżono. Następnie powróciliśmy do Wiktoria Schule, po czym zawieziono nas ciężarówkami do obozu w Grenzdorf. Pamiętam, było nas 72 więźniów, pierwszych Polaków, którzy przybyli do obozu. Umieszczono nas w baraku pozbawionym łóżek, stołów, krzeseł, pieców, a nawet słomy. Zanim ją przywieziono, spaliśmy początkowo na gołej podłodze. Dalej stał drugi barak, w którym mieściła się kuchnia i stołówka dla SS-owców, magazyny żywnościowe, kancelaria, wydzielona potem kuchnia sztabowa, pokoje mieszkalne dla sztabu oraz ubikacje dla więźniów. Pod kuchnią był magazyn na ziemniaki i bunkier. Naprzeciwko naszego baraku zbudowaliśmy trzeci, przeznaczony dla rzemieślników oraz magazyn na narzędzia. Byliśmy wraz z kolegą Rudolfem Gorąckiem, najmłodsi w tym gronie więźniów, to też zostaliśmy wyznaczeni na gońców i pucybutów dla SS-owców. Do moich obowiązków należało sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych sztabu, kancelarii oraz stołówki SS oraz czyszczenie mundurów i butów SS-owców. Przypominam sobie, że początkowo musieliśmy w czasie obiadu ustawiać się przed kuchnią, robiąc koło. Miski otrzymywaliśmy przez okno. Trzeba było zawartą w nich zupę wypić w biegu, by stając ponownie przed oknem oddać puste naczynie. Kto nie zdążył lub po otrzymaniu razów rozlał zupę, pozostawał bez obiadu. Jednym z najbardziej upokarzających doświadczeń uwięzionych gedanistów było wypożyczanie ich do pracy miejscowym rolnikom, czyli rodzaj współczesnego niewolnictwa. Niewolników można było sobie wybrać w dwóch miejscach. Na Targu Siennym w Gdańsku, gdzie zjeżdżali się rolnicy z okolic miasta, oraz w Kiezmarku dla rolników z Żuław. Z początkiem października zawieziono nas ciężarówkami do nabrzeża Motławy, niedaleko Kubickiego, i umieszczono na oczekującym statku. Płynęliśmy Wisłą aż do mostu pontonowego pod Kazemark, gdzie na wale stał już długi sznur furmanek należących do okolicznych Niemców. Zostaliśmy rozdzieleni pomiędzy gospodarzy, którzy spoglądali nieufnie i badali nasze umięśnienie. Pracowałem na gospodarstwie Fürstenwerder, książęce Żuławy. Gdy roboty polne się skończyły, zawieziono nas do Stutthofu, na zwolnienie, jak mawiali wachmani. Czytając te straszliwe wspomnienia, jesteśmy pełni zdumienia dla wytrzymałości i niezłomności tych ludzi. A przecież często chodziło o młodych lub bardzo młodych mężczyzn, którzy tak naprawdę dopiero wchodzili w dorosłe życie. Skąd w nich ta siła? Odpowiedź jest jedna. Patriotyzm młodych kształtowany był w rodzinach. Przykłady takie, jak opisana wcześniej rodzina Gdańców, można by mnożyć. Młodzi Polacy przesiąkali patriotyzmem starszych i jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, widzieli w nich wzór do naśladowania. Postawy patriotyczne były wzmacniane przez organizacje polskie, m.in. Gedanię, oraz polskie szkoły z gimnazjum polskim na czele, ale podstawowe wychowanie młodzi Polacy odbierali w swoich domach. I znowu przykłady można by mnożyć. Przywołajmy tylko jeden, rodziny Romatowskich. Alfons Romatowski, urodzony 1916 roku, znakomicie zapowiadający się lekkoatleta Gedani, absolwent Gimnazjum Polskiego i student Politechniki Gdańskiej, został aresztowany wraz z bratem Pawłem, urodzonym 1912 roku, we wrześniu 1939 roku w Gdyni. Rodzina Romatowskich mieszkała w Oliwie, Blücherstrasse 38, dziś ulica Beniowskiego. Ojciec Alfonsa, Leon Romatowski, był współzałożycielem Gimnazjum Polskiego i aktywnym nauczycielem muzyki i śpiewu. Założył i prowadził orkiestrę szkolną. Powołał do życia Towarzystwo Śpiewacze Lutnia w Oliwie. Słowem, należał do polskiej elity w Gdańsku. Z tego powodu został aresztowany już pierwszego dnia wojny, a następnie przewieziony do obozu we wsi Grenzdorf. Został prawdopodobnie rozstrzelany w Piaśnicy, jednak wcześniej miał okazję spotkać się z synami. Spędzili razem jedną noc w areszcie policyjnym przy ulicy Starowiejskiej w Gdyni. Więcej się nie spotkali. Wojnę przeżył tylko Paweł, który szczęśliwie przeszedł przez obozy Stutthof i Sachsenhausen. Nie udało się to Alfonsowi, który zmarł w marcu 1940 roku w Stutthofie. W nieludzkim hitlerowskim systemie założono, że swoista kuracja, jakiej poddawano gdańskich Polaków w Stutthofie, przyniesie efekt i zdecydują się oni na bycie Niemcami. Był o tym przekonany Gauleiter Forster. Zdarzało się zatem, że gedaniści byli zwalniani z obozów koncentracyjnych, czego przykładem jest choćby cytowany Zwarra. Wydostanie się z obozowego piekła było dla więźniów zbawieniem, ale za chwilę czekała ich straszliwa próba. Wybór, który przeciwstawiał sobie ideały, którym wierni byli całe dotychczasowe życie oraz bezpieczeństwo ich bliskich. Dla nich samych był to wybór między powrotem do piekła obozu albo zapoznaniem się z piekłem frontowym w mundurze wrogiej armii. Niektórzy, jak Zwarra, mieli szczęście i nie zostali wcieleni, większość jednak musiała walczyć w Wehrmachcie. Śmierć zebrała w czasie wojny wśród gedanistów obfite żniwo. W trakcie obchodów 50-lecia Gedani na terenie stadionu przy ulicy Kościuszki ustawiono kamień z umieszczoną na nim tablicą. Poświęcono go pamięci 75 członków klubu sportowego Gedania, ofiar hitleryzmu, bojowników o polskość Gdańska. Waldemar Moska naliczył ich 121, a może być ich jeszcze więcej. Wobec braku pełnej listy członków klubu żadna z podanych wyżej liczb nie odzwierciedla rzeczywistych strat ludzkich. Ale śmierć tak wielu członków nie oznaczała, że pozostali przy życiu, nawet w niewoli i w uwłaczających warunkach bytowania poddali się. Prawdziwym przejawem zwycięstwa nad hitlerowcami, wojną i cierpieniem były rozgrywki sportowe, jakie toczyły się mimo zakazu na terenie Generalnej Guberni, w obozach jenieckich czy koncentracyjnych. W odniesieniu do Gedani mamy jedno takie świadectwo, którego nie udało się niestety potwierdzić, ale które na koniec warto zacytować. Może kiedyś znajdziemy potwierdzenie lub zaprzeczenie słów Belwona, choć niby dlaczego mielibyśmy mu nie wierzyć. Ale były i chwile radosne w obozie. Udało nam się namówić naszych wychowawców, że będziemy grali w piłkę nożną. I na przykład w Sachsenhausen, w tej osławionej mordowni, grała drużyna KS Gdańska. Wygraliśmy mistrzostwa w obozie. Graliśmy z reprezentacjami Polaków, Czechów, Niemców. Ten sport, ta świadomość, że jesteśmy członkami polskiego klubu, tym się chlubiliśmy. Spotykałem na terenie obozu wielu sportowców Niemców, też ze sławnych klubów, którzy wiedzieli, co to jest klub sportowy Gdańska i którzy umieli go docenić.
Miszmasz kulturalny. Także na początku marca odbyły się czwarte urodziny Biblioteki Manhattan. Z tej okazji można było spotkać się z ciekawymi pisarzami. Jednym z zaproszonych gości była Małgorzata Kalicińska, autorka wielu poczytnych książek, najbardziej znana z trylogii o rozlewisku. Materiał przygotowała Joanna Łaszcz.
Jak panie biorą książkę do ręki i czytają z tyłu, że tam się dzieją różne rzeczy, to od razu muszę powiedzieć, zżyli długo i szczęśliwie, nie ukręcimy żadnej powieści. Zrobili to kiedyś starzy pisarze, ale też im to nie wyszło, dlatego że saga rodu Forsythów to też nie jest żyli długo i szczęśliwie, mimo że to jest Wielka Brytania i mimo że wtedy nie wypadało, wszystko się działo tak przepięknie, było przypudrowane i kolorowe. To pod spodem i za murami domów też się działo.
Czym jest literatura kobieca?
To jest wyraz statystyki czytelniczej.
dlatego że jak popatrzymy na karty biblioteczne, kto wypożycza książki, to według wypożyczeń możemy określić, czy jest to literatura kobieca, czy nie. I tylko w ten sposób. Dlatego że przypisywanie literatury na przykład pisarzom kobietom, czy pisarkom kobietom, czy pisarzom mężczyznom jest absurdem. Jedna z najpiękniejszych książek, nad którą płaczą kobiety, Anna Karenina, została napisana przez mężczyznę. Chwała Lwowi Tołstojowi.
A jest coś takiego jak literatura męska? Czy w ogóle należy dzielić tutaj literaturę?
Oczywiście, że jest i to są wszelkiego rodzaju poradniki, jak zrobić rower, jak przeczyścić rurę kanalizacyjną i tak dalej. Myślę, że jest to głównie literatura męska. Jeżeli popatrzymy na statystykę czytelniczą, to takie książki wypożyczają głównie mężczyźni. Ale sądzę, że kobieta, która chce sobie zrobić rower czy przeczyścić rurę, też przeczyta taką książkę bez ujmy i bez problemu. I myślę, że tutaj to jest tylko i wyłącznie sprawa statystyki czytelniczej, ten podział akurat. Dlatego, że i piszą i mężczyźni, i kobiety, czytają i mężczyźni, i kobiety. Mamy wolność, możemy robić, co chcemy. Ja nie słyszałam jeszcze, żeby jakiemuś facetowi po przeczytaniu Domu nad rozlewiskiem wypadły wąsy i urosły piersi.
Właśnie, co pisze Małgorzata Kalicińska?
Małgorzata Kalicińska bardzo lubi porozumiewać się słowem pisanym, pisze do córki maile, czasami pisze jakieś rzeczy, które mnie gdzieś ubodą głęboko i jeszcze na dodatek próbuje nazwać to felietonem, chociaż nie jest to oczywiście forma felietonowa. To jest nowa forma, którą nazywamy blogiem, aczkolwiek tak się zastanawiam, to są bardzo różne formy, bo to są czasami takie wypowiedzi monologowe, to są czasami krótkie eseje. Ja myślę, że jeszcze będziemy o blogach trochę mówić, ale zajmą się tym literaturoznawcy. Różne rzeczy. Nie piszę poezji, nie piszę słów do piosenek, tym się raczej zajmuje moja córka, ale też marginalnie.
Pani powiedziała, że kobiety po 50 robią się transparentne, a ja myślę sobie, że,
tak lubię właśnie,
że to jest taka specyfika tej części Europy. Dlatego, że jak ja sobie pojeździłam po świecie, to tak na świecie w ogóle nie jest.
Wykonałam taki przykry zakręt w życiu. Współcześni to mówią dać po bandzie. Jako firma, jako rodzina, jako kobieta przeżyłam taki wypadek, który się nazywa bankructwo. I potrzebowałam przeczytać taką książkę, która mnie wyłagodzi, która mnie otuli, która mi da coś dobrego. I sięgałam po takie książki. Czytałam wtedy Wańkowicza, bardzo go lubię jako pisarza i bardzo polecam jako wzór. Przeczytałam dużo takich książek, które stały na mojej półce w pokoju. I kiedy już przeczytałam praktycznie wszystkie z nich, pomyślałam sobie, że chciałabym przeczytać taką książkę, która by była jak Dzieci z Bullerbyn dla dorosłych. Taka dotulająca. A ponieważ takiej książki już nie miałam na półce, to wpadłam na pomysł, że ją sobie napiszę. I jak ktoś to kiedyś przeczytał w wywiadzie ze mną, to stwierdził, że tak rodzi się grafomania. No być może.
Napisała pani Dom nad rozlewiskiem, całą sagę o rozlewisku, która przyniosła pani sławę. Jak się pani z tym czuje dzisiaj, kiedy napisała pani też inne książki?
Powiem tak, że nie spodziewałam się, że to będzie taki hołubiec z przytupem. Pamiętam, że kiedy książka poszła do druku i mój wydawca zadzwonił do mnie i powiedział, że zamiast 5000 drukują 7 na pierwszy raz, to pierwsze to słowo na pierwszy raz mnie przygwoździło, a po drugie pomyślałam sobie, wow, 7000? O matko, jak to się rozsprzeda, to ja przecież umrę ze szczęścia. No i powinnam tutaj trupem przecież leżeć. Wielka frajda oczywiście.
I jak obserwuję życie, to to bardzo różnie bywa. Jedne z nas, starsze panie, czy dojrzałe panie, rozstają się i spotykają jeszcze na swojej drodze fajnych chłopaków, którym fajnie się zaopiekować i vice versa. Inne zupełnie nie, bo są na to zamknięte, czy panowie są na to zamknięci.
Czerpie pani z życia?
No wyłącznie, ponieważ nie jestem pisarką fantastką, ani nie piszę bajek, więc nie muszę na tyle wyrzymać własnego umysłu, żeby kreować nowe światy. Zresztą uważam to za taki no naprawdę wyższy rodzaj pisarstwa. Lema na przykład bardzo lubię i chylę przed nim czoła, ale w życiu bym chyba nie dała rady pisać o innych światach. Także jak się ma 60 prawie już lat, ojej! No dobra, jak się ma 60 prawie lat, to szuflady życiowe są pełne. doświadczeń, historii, spraw.
Chyba same stawiamy sobie jakieś takie bariery tu w Polsce, bo ja mówię, gdzieś w świecie to zupełnie inaczej wygląda, naprawdę. Że z jednej strony serce by chciało, a z drugiej strony zachowujemy się tak, jakby nam rzeczywiście to, że nam się tego zabrania w sensie takim społecznym, miało jakikolwiek bądź sens i przełożenie. Chyba się jednak boimy tego społecznego ostracyzmu i jesteśmy takie trochę za, nie powiem za skromne, ale za mało odważne.
Sama pani w swoim Facebooku napisała życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy. Czego życzyć pisarzom? Czego życzyć pani?
Ja tam napisałam dokładnie tak, że pisarzom życzę sławy i chwały, a pisarkom życzę wysokich nakładów i pieniędzy. Naprawdę tego potrzebujemy.
A skąd taki podział na pisarzy i pisarki?
No a nie jest. Ja jestem panią od biologii. Są chłopcy i są dziewczynki. Są panowie piszący i są panie piszące. Także myślę sobie, że po tych wszystkich problemach związanych z wydawaniem książek w Polsce i problemach też finansowych, no to życzyłabym nam, dziewczynom, większego powodzenia finansowego. Zawsze na tym jakoś gorzej wychodzą.
Spotykamy się na czwartych urodzinach Biblioteki Manhattan. Chodzi pani do bibliotek?
No nie, ja mam przede wszystkim sporą bibliotekę własną, bo mam lat 60 i miałam co gromadzić. A po drugie, intensywnie bardzo korzystam też i wydaję pieniądze na audiobooki, które bardzo lubię i których jest mniej w bibliotece. No i mam daleko do biblioteki, ponieważ mieszkam na wsi, więc nauczyłam się korzystać też z e-booków. Mam czytnik i ściągam sobie książki na czytnik. Ale też po staroświecku czasami potrafię kupić książkę.
Miszmasz kulturalny. A na zakończenie tradycyjnie notes reportera. Posłuchajcie, jakie pozycje książkowe polecają Joanna Łaszcz i Michał Fila.
Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o Kaukazie, tak jak myśmy obiecywali to ostatnim razem.
Tak, słowa dotrzymujemy i zaczniemy sobie od takiego krótkiego rysu historycznego, żeby naszych słuchaczy wprowadzić do tego, o czym za chwilę będziemy sobie rozmawiali na płaszczyźnie książek i publikacji, jakie na przestrzeni kilkudziesięciu, czasami może nawet kilkuset lat się ukazywały. Kaukaz. Region na pograniczu Europy i Azji, i myślę, że tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że to właśnie tam się znajduje, pomiędzy dwoma morzami, Morzem Czarnym i Kaspijskim, a otacza je łańcuch gór kaukaskich. No i w skład dzisiejszej krainy kaukaskiej wchodzą trzy republiki, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, a także kawałek Federacji Rosyjskiej, między innymi Osetia Północna, Kabardo-Bałkaria czy Dagestan. No myślę, że dla nas, Europejczyków, dość odległe i nazwy, i rejony, ale dzięki temu możemy się trochę poedukować.
Zwłaszcza, że na przykład Kaukaz tutaj nie tylko w naszej literaturze, o czym będziesz mówił, się pojawia, bo przede wszystkim to jest literatura rosyjska. XIX wiek zwłaszcza, romantyzm, po prostu te wszystkie ideały romantyzmu i bohater romantyczny właśnie znajduje się na Kaukazie. No i ja mogę powiedzieć, że takie dwa najważniejsze utwory związane z Kaukazem to bezapelacyjnie Aleksandra Puszkina Jeniec Kaukazu, po rosyjsku Kawkaski Pliennik, i Michaila Liermantowa, Bohater naszych czasów, czyli Gieruj naszego времени.
Aż ty nie myślałeś, żeby w ogóle cały notes reportera prowadzić sama za sobą po rosyjsku? Bo ja widzę, że chyba jestem niepotrzebny, bo nic nie rozumiem, co do mnie mówisz.
Ale przecież przetłumaczyłam, to znaczy podałam też tłumaczenia polskie.
Powiedzmy, że ci się to udało.
Dobrze. Nie, bardzo lubię Gieruj naszego времени, dlatego będę używać tego rosyjskiego tytułu, czyli Bohatera naszych czasów, bo polski też się będzie tutaj przewijał. No i o ile Puszkin to jest właśnie bardziej poemat jego, tak, Gieruj naszego времени to jest już typowa powieść, chociaż nietypowa, dlatego że jest achronologiczna. Tam składa się na nią opowieść i opowieść o opowieści, dlatego że z jednej strony mamy głównego bohatera, który spotyka pewnego człowieka, Maksima Maksimowicza, który opowiada historię właśnie tego Gieruja naszego времени, czyli Pieciorina i jego problemy właściwie związane ze światem, z pojmowaniem
tego, co jest dobre, co jest złe, gdzie jest wolność, on tam się miota. Jest też przyczyną śmierci kobiet, bo on tam z tymi kobietami za pan brat. I ogólnie to jest taka historia wielowątkowa, mimo że bardzo krótka. Około 100 stron ma.
To rzeczywiście bardzo krótko. No trochę te moje publikacje książkowe, o których za chwilę powiem, mają więcej. No ale w końcu nie idzie się przecież na ilość, a na jakość.
Na jakość.
Jestem przekonany, że ta literatura XIX-XX-wieczna twoja, nawet ta 100-stronicowa, niesie zapewne większą wartość niż te reportaże, o których ja powiem, które mają po 200-kilkadziesiąt czy 300-kilkadziesiąt stron.
Nie zgodzę się z tobą, dlatego że to jest zupełnie co innego. Tutaj reportaże nastawiają na prawdę i obiektywizm. Lermontow i Puszkin, no to są romantycy rosyjscy, więc też zupełnie inne spojrzenie. Aczkolwiek Lermontow jest mniej popularny i w ogóle mniej znany w Polsce niż Puszkin. Jeżeli właśnie już myślimy o tej literaturze rosyjskiej, to mówimy i myślimy Puszkin. Lermontow był trochę później, zaczynał też właśnie podobnie jak Puszkin i tam jest bardzo wiele różnych wspólnych cech. Zwłaszcza nawet takie, że Lermontow tytułował swoje wiersze, bo tak samo jak Puszkin był poetą też, nie tylko pisarzem, tytułował tak samo swoje wiersze jak Puszkin.
Powiedziałaś tutaj jedną bardzo ważną moim zdaniem rzecz, reportaż, czyli nastawienie się na prawdę, obiektywizm. Ja myślę, że tutaj osobny notes reportera albo w ogóle osobna audycja publicystyczna mogłaby powstać na temat, czym tak naprawdę jest reportaż, no ale już na ten temat nie będziemy się zagłębiać, bo czasu nam po prostu nie starczy i całą audycję ten temat zdominuje, to może tak płynnie przejdziemy do tego, o czym ja też chciałem powiedzieć, o tym reportażu. I głównie się skupimy na jednej postaci, czyli Wojciechu Góreckim. Mówiliśmy też już o jego ostatniej książce z 2013 roku, czyli Abchazja, w kontekście spotkania dyskusyjnego klubu książki wydawnictwa Czarne, które odbyło się jeszcze w starym 2015 roku, ale to jest zwieńczenie jego trylogii kaukaskiej, bo wcześniej, najpierw w 2002, później było wznowienie w 2010 roku książka Plan Planeta Kaukaz, początek tej trylogii, początek podróży Wojciecha Góreckiego do tej krainy geopolitycznej, geograficznej, ale także społecznej krainy, bardzo zróżnicowanej i bardzo niejednolitej. Później książka Toast za przodków z 2010 roku, no i zwieńczenie, notabene najcieńsza książka, raptem 170 stron Abchazja, o której już, tak jak mówiłem, rozmawialiśmy. Każda z tych książek trzech z tej trylogii z jednej strony tworzy spójną całość, a z drugiej jest bardzo od siebie różna, bo problemy i miejsca, do jakich trafia Wojciech Górecki, niby są podobne, bo cały czas jesteśmy w tym samym obszarze, ale każde miejsce, każda z tych republik, każda z tych krain ma swoje zalety, ma swoje wady, boryka się ze swoimi problemami, odnosi swoje sukcesy. A cały czas nad tą krainą, nad tymi trzema republikami jest jarzmo Rosji, Federacji Rosyjskiej, która nie pozwala na absolutnie żadną demokratyzację tych krain. I myślę, że pod względem geopolitycznym, politycznym i społecznym właśnie te trzy publikacje Wojciecha Góreckiego są najciekawsze.
Ja jeszcze dodam od siebie odnośnie Pieciorina, bo w ogóle ja jestem pod wrażeniem tej postaci. To jest człowiek, którego tak naprawdę, mimo że nie ma, to ja bym chciała z nim zrobić wywiad. To jest jedna z trzech postaci literackich, z którą ja bym chciała zrobić wywiad, bo po prostu to jest tak skomplikowana postać, tak niejednoznaczna, tak cyniczna też w swoim pomyśle na życie, można tak powiedzieć, że faktycznie naprawdę polecam Gieroja Naszego Wremieni. No i ogólnie polecam też literaturę rosyjską, bo naprawdę jest bardzo dużo wątków egzystencjalnych i też właśnie związanych z Kaukazem.
No, powiedziałbym, że tak zrobiło się bardzo poważnie. A nigdy takiego zamiaru odnośnie notesu reportera żeśmy nie mieli, można by rzec.
Naprawdę? Myśmy już tyle takich książek różnego typu, bardzo ciężkich też, jeśli chodzi o tematykę. I pojawiało się in vitro, i pojawiało się szpitale psychiatryczne, więc ja nie wiem, czy w zamierzeniu nie miało być tak trochę poważnie.
No rzeczywiście, ale będziemy mieli więcej do popisu, bo już chyba teraz możemy zdradzić, co czeka słuchaczy od kwietnia tego roku, co wspólnie z Asią przygotowujemy dla was.
To jest już przyszły tydzień, ja chcę powiedzieć, więc to już jest bardzo blisko. Wraca raport literacki, będzie prowadził Michał Fila i będę prowadziła go ja. Więc zapraszamy właśnie.
Do usłyszenia w najbliższy weekend, w pierwszy weekend kwietnia.
W pierwszą sobotę, dokładnie ta sama pora, po 19:00.
Tak.
A na dzisiaj się żegnamy. Joanna Łaszcz.
I Michał Fila.
Do usłyszenia.
To już na tyle. Żegnamy się wiosennie, spędzajcie czas z rodziną, przyjaciółmi, uśmiechajcie się i słuchajcie Radia Mors. Do usłyszenia. Dominika Burakiewicz
i Agata Paszylk. Miszmasz kulturalny.